Mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże, prosimy Cię, aby Twój Duch prowadził nas do równowagi duszy i ciała, abyśmy toczyli walkę wewnętrzną, nie pozwalając, aby nami zawładnęły niskie namiętności. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Siadajcie. Dzisiejsza katecheza będzie miała dwie części. Pierwsza część będzie dotyczyć rozumienia społeczeństwa, w którym żyjemy, a druga będzie dotyczyła wychowania seksualnego, bo wszyscy musimy podlegać pewnego rodzaju wychowaniu, ponieważ Księga Syracha Mądrości mówi, że zły to syn, którego ojciec by nie karcił. Źle się z nim dzieje. Dochodzi do złych wyborów. Źle żyje potem. Co jest cechą społeczeństwa, w którym przyszło nam żyć? Otóż cechą podstawową jest, że ono jest płynne. Zmiany są bardzo szybkie, idące daleko, radykalne, i z tego powodu nam trudno jest wierzyć, że istnieją wartości trwałe, nienaruszalne, na których nie wolno robić zamachu, których się nie kwestionuje. W społeczeństwie płynnym wszystko jest względne. Możemy mówić o tak zwanej dyktaturze relatywizmu. Samo słowo dyktatura, wiemy, że ono się kojarzy jednoznacznie z pewnym sposobem sprawowania władzy, w którym nie liczy się jednostka, nie liczy się wolność człowieka, bo wszystko jest podporządkowane władzy. Władza chce nad wszystkim panować, o wszystkim decydować, i wymusza zachowania społeczne. Otóż, kiedy jest dyktatura relatywizmu, to znaczy, że człowiek przyjmuje, że wszystko jest względne. I ona nie jest narzucana tak jak komunizm, czy tak jak faszyzm, czy tak jak narodowy socjalizm, czy jak fundamentalizm islamski narzucany jest na przykład w Iranie, czy w Afganistanie przemocą. Nie. Dyktatura relatywizmu jest wskazywaniem pewnych postaw i uznawanie ich za wzorcze, typiczne, które można, a nawet warto powielać. A ponieważ jest powszechność takich postaw, czyli że jest wiele przykładów, że tak ludzie żyją, relatywizm przyjmuje cechy dyktatury. Po prostu jest przyjmowany bez zastrzeżeń jako normalna rzecz. To, co mówił kiedyś Miłosz w traktacie moralnym, że człowiek na skutek stosowania na przykład cenzury dochodzi do autocenzury. Czyli najpierw zabierają mu prawdę, a potem człowiek rezygnuje w ogóle z poszukiwania prawdy. Już go ta prawda nie interesuje. I coś takiego jest z wolnością. Że najpierw człowiekowi się zabiera wolność, a potem człowiekowi wolność jest do niczego niepotrzebna. Po prostu żyje w świecie udawanej wolności. I przejawem tego społeczeństwa płynnego i tej dyktatury relatywizmu jest tak zwana tolerancja wobec każdego punktu widzenia. To znaczy, że wszystkie punkty widzenia są równouprawnione. Czyli twój pogląd, mój pogląd, jego pogląd, ich poglądy, tamtych poglądy, wszystkie poglądy są równoprawne. I że wszystkie poglądy są prawdziwe, co nie jest prawdą. Jeśli wszystko jest prawdą, wszystko to, co człowiek pomyśli, powie, napisze lub usłyszy, to wpadamy w taki schemat myślowy, no, że jeżeli prawdą jest również to, co ja powiem, to, co powie mój chłopak, to, co powie moja sąsiadka, to, co powie mój rodzic, to, co powie, nie wiem, celebryta, urasta do rangi dogmatu, prawdy wręcz objawionej. Jeśli mówimy, że wszystko jest prawdą, to w istocie nic nie jest prawdą. To jest bardzo niebezpieczna postawa. To jest jakby teoria względności przeniesiona w świat wartości i zasad. I jednym z przejawów tego społeczeństwa płynnego jest teoria gender. Nie używam słowa ideologia, choć to staje się ideologią, ale teoria gender, wedle której płeć jest konstruktem społecznym. To mówiła już dawno temu taka francuska feministka Simone de Beauvoir. Ona mówiła: nie jesteś kobietą, jesteś tym, za kogo się uważasz. Stajesz się kobietą. Ale że to nie jest element podstawowy, to się nazywa w teorii poznania element konstytutywny, to znaczy element, który się kształtuje od początku. I cały klimat kulturowy sprzyja teorii gender. Wbrew prawdzie naukowej. A jaka jest prawda naukowa? Prawda naukowa jest taka, że człowiek unikalny, a każdy z nas jest indywiduum, oryginalnością, niepowtarzalną, powstaje z połączenia dwóch komórek rozrodczych i staje się unikalnym stworzeniem, unikalnym człowiekiem, który ma swój genom, czyli mapę genetyczną, która stanowi sekwencję 15 podróży stąd na Słońce i z powrotem. Nie wiem, jak to Bóg umieścił w strukturze mniejszej niż 1000 razy niż wepek szpilki, ale jest tam odległość pomiędzy Ziemią a Słońcem 15 podróży w tej i z powrotem. Są gigantyczne odległości. I ta sekwencja jest niepowtarzalna. Po prostu drugiej takiej nie było i nie będzie. Jesteś unikatem. I choćby ktoś próbował to upodobnić się do ciebie i stworzyć wrażenie, że jest identyczny albo łudząco podobny, nie uda się. I to jest prawda naukowa, której Kościół używa jako fundamentu do wyciągania wniosków moralnych. Bo nauka moralna Kościoła nie jest oderwana od prawdy naukowej. Nie tylko w tym względzie, w każdym. Ale mówimy teraz o płci. Kłamstwem jest również pogląd wsączany w młodych ludzi, że płeć, ponieważ jest konstruktem społecznym, można dowolnie zmienić. Gdybyście posłuchali wykładów genetyków, ludzi, którzy zawodowo zajmują się życiem genetycznym człowieka, to powiedzą wam, że płeć można zmienić, modyfikować tylko w jednym momencie. W chwili pierwszych podziałów komórkowych, kiedy zygota dzieli się na 2, na 4, na 8, na 16, na 32 i tak dalej. zawsze podwaja się liczba komórek. Wtedy jeszcze, gdyby możliwa była ingerencja, można by coś zmienić. Bo żeby można mówić o zmianie płci, trzeba zmienić genotyp, czyli zapis genetyczny. Tymczasem te wszystkie procedury zmiany płci dotyczą fenotypu, czyli tego, co jest zewnętrzne, a nie genów. Geny nie ulegają zmianie. Czyli można powiedzieć, że osoba transseksualna dalej ma genotyp pierwotny. On nie uległ żadnej zmianie. Dalej to jest kobieta, która na skutek terapii hormonalnej czy ingerencji hormonalnej, bo to nie jest terapia, przybrała pewne cechy męskie. Ma podwyższony poziom na przykład testosteronu. Polska bokserka Szeremeta walczyła na ringu z kimś, kto prawdopodobnie miał podwyższony poziom testosteronu. I nie do końca może być uznana ta osoba za kobietę. Jest w ogóle delikatna sprawa, ponieważ trzeba by odebrać złoty medal, a poza tym uznać, że w sporcie czegoś takiego nie będzie, coś takiego nie będzie honorowane. Podobnie w drugą stronę, że genetyczny mężczyzna zachowuje swój genotyp, czyli zapis genetyczny, mapa genów się nie zmienia, a tylko cechy zewnętrzne. Można podać mu hormony kobiece i zmieni się jego barwa głosu na przykład, zanikną mięśnie na przykład w jakimś procencie i tak dalej. Ale klimat kulturowy, czyli społeczeństwo płynne, label social, to się tak nazywa, płynne społeczeństwo, ono żyje pod presją tak zwanej sędziokracji. Używam teraz dość trudnych terminów, ale nie da się tego prościej opowiedzieć. Co to jest sędziokracja? Otóż na całym świecie, w Ameryce, w Europie, w Kanadzie, w Japonii, w Australii i także w Polsce, doszło do przechyłu i wyjątkowy wpływ na życie społeczeństw uzyskała tak zwana trzecia władza. Od Montesquieu'a obowiązuje trójpodział władzy, że jest ustawodawcza, czyli parlament, wykonawcza, czyli rząd i prezydent, i sędziowska, czyli inaczej wymiar sprawiedliwości. Sytuacja jest zdrowa i normalna wtedy, kiedy te trzy władze są porównywalnie silne i żadna nie dominuje. Ale teraz na pierwsze miejsce wychodzi władza sądownicza, czyli nadmierna władza sędziów i sądów. I jeśli ktoś zakwestionuje coś i poda do sądu, a sędziowie wydadzą wyrok, staje się to obowiązującym prawem. I na to powołują się wyznawcy teorii gender. Sąd orzekł, a wyroków nie należy kwestionować, tylko należy je wykonywać. I ten spór, który mamy w Polsce odnośnie sądownictwa, nie jest przypadkiem, bo to jest spór o to, jaką władzę będzie miał sąd w ogóle w tym kraju. Nie tylko w tej konkretnej sprawie. Jaką władzę będzie miał sąd? I teraz, jeśli ktoś subiektywnie powie, że chce zmienić płeć i wniesie sprawę do sądu, a sędzia orzeknie, że on może to zrobić, to nikt nie ma nic do gadania. I w Ameryce, w stanie Kalifornia na przykład, rodzice nie mogą się sprzeciwić potrzebom dzieci, które domagają się zmiany płci, tak zwanej zmiany płci. Sąd orzeknie, jeśli rodzice się sprzeciwią, tracą prawa rodzicielskie. W innych stanach, na przykład w Minnesocie, nie ma takiego prawa. Ale w Kalifornii już takie jest. I problem polega na prawnym usankcjonowaniu subiektywnych przekonań. Ja uważam, że ktoś mówi, jestem kobietą, czuję się mężczyzną i proszę respektować mój subiektywny pogląd. Na tej zasadzie federalny parlament Niemiec, Bundestag, wprowadził pojęcie trzech płci. Jest mężczyzna, jest kobieta, jest inna płeć, nie definiując jaka. A zatem każdy będzie mógł to słowo inna interpretować po swojemu. Czyli tak, jak czuje, tak jak chce, tak jak mu się podoba. Właśnie te subiektywne upodobania zaczynają być prawem obowiązującym. Australii poszli jeszcze dalej, tam wymyślili, że są 52 płci, musicie wiedzieć. Jest takie oświadczenie pewnej instytucji, która komisji do spraw płci, która orzekła, że jest tak dużo różnych płci. Także jeżeli dzisiaj się czujesz na przykład label gender, płeć płynna, a jutro się może czuć kobietą, a pojutrze może się czuć mężczyzną. Dochodzi do pewnych absurdów. Idźmy dalej. Ciekawe, że chce się uznać i uznaje, zatwierdza subiektywne przekonania, a nie chce się uznać prawdy obiektywnej, na przykład prawdy, że dziecko od chwili poczęcia jest człowiekiem i że ma prawo do prawnej ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci. Ciągle to prawo jest kwestionowane w imię subiektywnych przekonań kobiet. Tutaj kobiety są bardzo aktywne, zwłaszcza niektóre środowiska, a jednocześnie są po prostu bierni mężczyźni. Bo jeśli prawdą jest, że ciąża jest wynikiem współżycia lub połączenia męskich i kobiecych komórek rozrodczych, to władzę nad tą ciążą ma nie tylko kobieta, ale również mężczyzna, bez którego to dziecko by nigdy nie powstało. I mężczyźni powinni się wypowiadać w obronie życia poczętego. Kobieta jako matka mówi, że ona chce usunąć, ale mężczyzna mówi, ale ja jako ojciec mówię, że to dziecko ma żyć. Bardzo słaby głos jest ojców poczętych dzieci. Następną cechą tego społeczeństwa, w którym żyjemy i wy będziecie jeszcze bardziej żyli, bo jesteście młodymi ludźmi, jest istnienie tak zwanej AI, czyli sztucznej inteligencji. Tu jest jedna uwaga. Sztuczna inteligencja nie jest twórcza. Stwórcą jest Bóg, człowiek jest twórcą, a inteligencja sztuczna polega na zbieraniu danych i inteligentnym zarządzaniu nimi. Teraz jak wchodzicie na przykład w Wikipedię, to na pewno znajdziecie taką uwagę, że korzystasz z opracowań AI, czyli że już nie jest to wiedza kontrolowana przez na przykład twórcę hasła, tak jak w Encyklopedii Katolickiej, że każde hasło ma swojego autora. On opracowuje to hasło i on za to odpowiada. Tutaj mamy sztuczną inteligencję. I wstrząsający przykład, ja wam dawałem ten przykład, teraz tylko przypomnę. 16-letni chłopak popełnił w Kalifornii samobójstwo po rozstaniu z dziewczyną. Przeżył załamanie i czat GPT stał się dla niego przystanią i zaczął się radzić sztucznej inteligencji, zaczął się radzić, co ma robić. I ona stała się trenerem samobójstwa. I nawet mu ta sztuczna inteligencja podawała komunikaty, jak zrobić szubienicę, żeby się powiesić. I on to zrobił. I teraz rodzice tego chłopca odszukali ślady jego aktywności w internecie, odszukali również ślady jego aktywności wobec AI. No i okazało się, że osoba, która, że sztuczna inteligencja, która pierwotnie próbowała go zrozumieć w jego depresji, w istocie kontrolowała jego zachowania, doprowadzając do samobójstwa. Sztuczna inteligencja sprzyja publikowaniu fałszywych wiadomości w ogóle, ale także fałszywych informacji w dziedzinie wiary, nauki, a także fałszywych informacji na twój i mój temat. To znaczy, że ktoś może wykorzystać mój i twój wizerunek, mój i twój głos, moje i twoje SMS-y, moje i twoje maile, może wykorzystać dla celów sobie wiadomych, że nie będziesz w stanie zapanować nad procesem wykorzystywania twoich danych. Już nasza komórka stanowi od dawna, a może od zawsze, część pewnego systemu. Nie wiem, czy wiecie, jaka jest historia internetu, bo internet, jak wszystko, ma swoją historię. Otóż internet to była pierwotnie wewnętrzna sieć komunikacji armii amerykańskiej, Pentagonu, na wypadek konfliktu nuklearnego, żeby mieć bezpieczne łącza. Analitycy, informatycy amerykańscy w Dolinie Krzemowej wynaleźli internet. Sieć, która łączy wszystkie komputery danego systemu w jedną całość. I to pozwala na kontrolowanie wszystkich komputerów obecnych w sieci. Jeśli to jest 1000, to 1000, jeśli to jest, powiedzmy, 1000, to 1000, jeśli to jest 1000 komputerów, to ten 1000 może być skontrolowany. I ta wiedza może być dowolnie użyta. Dlatego teoretycy mediów przestrzegają, że w internecie nic nie ginie. Tak zwane kasowanie danych, czyszczenie dysku, nie jest tak naprawdę usunięciem treści wstydliwych, niezgodnych z prawem, wątpliwych czy obrażających ludzi. Tego nie da się usunąć. W internecie nic nie ginie, nic, co się pojawiło. Może się nie pojawić, ale jeśli już jakby przekroczyło próg internetu, powiem tak metaforycznie, to zostaje. I twoje dane już przekroczyły próg internetu. Moje też. Bo mamy komórki. I ktoś może wykorzystać na przykład hejtując, pisząc różne niewybredne komentarze, upokarzając, ośmieszając, wywierając presję, szantażując. Sztuczna inteligencja ułatwia cały proceder fejków, czyli rozsiewanie, wprowadzanie do obiegu fałszywych informacji. Przypomnijcie sobie, ci, którzy chodzili na wcześniejsze katechezy, jak mówiłem wam o trenerce orki, która rzekomo została przez nią połknięta i potem wypluta. I ja się nawet za nią pomodliłem w przekonaniu, że ona istniała naprawdę. Potem okazało się, że w ogóle nie było takiej trenerki, takiej orki i takiego zdarzenia. Modliłem się w obliczu pewnego fejku, nie wiedząc, że jest to fałszywa informacja. Sztuczna inteligencja i w ogóle media szerzej mają negatywny wpływ na rozwój dzieci. Powodują tak zwane pobudzenie dopaminowe, osłabiają pamięć, zdolności manualne oraz językowe. To jest bardzo ważna informacja, teraz wam przekazuję. Słabnie pamięć, zdolność manualna. Na przykład Jan Paweł II wszystkie dokumenty pisał ręcznie, piórem, bo istnieje związek ruchu ręki z procesem myślenia. Na przykład człowiek zastanawia się, jakie U napisać, jakie H, dużą czy małą literą. W sytuacji, kiedy mamy system korekty w komputerze, praktycznie nie musimy się zastanawiać. Wprowadzony system poprawia z automatu wszystkie nasze błędy. Czasem się myli. Ale ważne jest, że media niszczą naszą pamięć. My na przykład mówimy, nie będziemy się uczyć tego na pamięć. Po co, skoro jest w internecie? Ja kiedy chodziłem do szkoły, musiałem znać wszystkie kontynenty, ich powierzchnię, długość rzek, stolice państw, wszystkie morza, jakie są na świecie, największe szczyty gór poszczególnych kontynentów, wydarzenia z historii, daty. Po co to było potrzebne? Ponieważ pamięć tworzy naturalny zasób, który pozwala mi funkcjonować tam, gdzie nie ma książek i tam, gdzie nie ma internetu właśnie. A nie wszędzie jest. Brakuje młodym ludziom mechanizmów obronnych, to znaczy wy nie macie dostatecznie silnych mechanizmów obronnych. Jakieś macie, ale nie tak silne, jak mogą mieć ludzie dorośli. Mechanizmy obronne, które sprawiają, że człowiek w pewnym momencie rezygnuje z mediów. Po prostu media uzależniają. A jeśli tym narzędziem posługuje się wobec ciebie ktoś, kto ma złe intencje, kto nie ma żadnych relacji z Bogiem, kto jest na przykład opętany albo poddany pewnej presji ideologicznej. W związku z tym ten czas oddany mediom najpierw sprawia przyjemność, a potem uzależnienie. Czyli na tym polega ten myk, ten haczyk, że najpierw jest fajnie, kurczę, jakie możliwości. I to robi wrażenie na młodym człowieku. I wy jesteście tego świadomi, że na was media robią ogromne wrażenie. Wow, to można tak to zrobić, to można tak to pokazać? To może powstać taki model, na przykład trójwymiarowy. To można wyprodukować w tym nowym formacie. Niektórzy mówią, że będziemy mogli drukować za pomocą właśnie sztucznej inteligencji narządy, które będą wszczepiane w naszych ciał. Mogę dążyć się do tego, żeby powstała chimera, taka technologiczno-ludzka. Będzie człowiek ubogacony o pewne technologie. Więc mamy, że najpierw media sprawiają nam przyjemność, ale potem uzależniają. Ponieważ w pewnym momencie nic nowego się już nie wydarza. Osiągamy pewien pułap poznania i dalej już nie jesteśmy w stanie nic więcej poznać. I wtedy pojawia się frustracja, gniew, ponieważ człowiek ma niezaspokojone pragnienia i to rodzi agresję. To jest tak jak z imprezą. Każda następna musi być mocniejsza, ale istnieje gdzieś kres możliwości. Ten kres możliwości to jest ból, sygnał bólu odczuwany przez nasze zmysły. Ból głowy, nie wiem, ból pleców, ból karku, ból wątroby, taki ból jakby całego organizmu, wymioty. To jest ból naszych zmysłów. Przesyconych, zbombardowanych przez nadmierne bodźce. Mówimy o przebodźcowaniu. Dlatego bardzo ważne jest stawianie sobie granic. Proponowałem wam, proponuję ciągle moim uczniom w swojej klasie, żeby stawiali sobie granice korzystania z mediów. Sami. Bo kiedy robią to inni, to jest naturalny sprzeciw. Kiedy wchodzi matka i każe wyłączyć, albo ojciec mówi koniec, to jest bunt. Dlatego o wiele ważniejsze jest, żebyście wy mieli siłę, aby sobie ograniczyć dostęp do mediów. Żeby to był wasz wybór, a nie narzucone prawo. Bo jeśli to będzie narzucone prawo, będzie sprzeciw. A kiedy to będzie wasz wybór, to będzie akceptacja. Tak. Ja muszę wam powiedzieć, no jestem starym człowiekiem, nie? Ale od początku Adwentu nawet 5 minut nie oglądałem telewizji. W internecie tylko prześledzę tematy, jeśli mnie jakieś interesuje, to poświęcę więcej czasu. Bo mi szkoda czasu. Na te wszystkie gaworzenia, które mają, zajmują ludzi i mają mnie jakby zajmować. Nie interesuje mnie to. Stawianie sobie granic, na przykład liczba godzin. Nie wiem, ile spędza się w sieci, czy w świecie medialnym, no ale musicie mniej. O ile? Ja wam nie potrafię tego powiedzieć. Im bardziej jesteś uzależniony, tym masz większą potrzebę, obiektywnie, żeby się ograniczać. Ale jednocześnie z drugiej strony masz o wiele słabszą wolę, żeby to robić. Bardzo ważny jest tutaj przykład dorosłych. Wczoraj obejrzałem taki filmik w internecie. Nie zapisałem sobie jego adresu. Otóż dziecko, chłopiec gra na komputerze i nagle mówi do ojca, teraz cię rozwaliłem. A ojciec mówi, synku, nie wolno ci tak mówić, to są brzydkie wyrazy. Wchodzi matka i mówi, ja pie, dostała SMS-a od córki, że jest pozytywna. A ojciec mówi, nie klij przy dziecku. A ona dalej mówi, że córka No nie chcę używać tych słów, że jesteśmy w świątyni, ale że z każdym właściwie. No i powinna robić to z głową, czyli z gumą. No ale, no i teraz ona musi ratować córkę, bo jest zarażona. I wiącha przekleństw. A ojciec reaguje przekleństwami na ten fakt i słucha tego dziecka. I zobaczcie, że ten film rozpoczął się od upomnienia małego dziecka, które sobie siedzi w komputerze. Przeklina matka, przeklina ojciec, no i prawdopodobnie ta starsza córka, czyli siostra tego chłopca, też przeklina. Wszyscy przeklinają i on też przeklina. Następuje brutalizacja języka. Wszyscy używają wulgaryzmów i jednocześnie gotowi są siebie upominać. No, na końcu dziecko powie: tato, no przecież sam przeklinasz. Co ty robisz? I ty mnie chcesz pouczać? No, jesteście wyczuleni na pewien autentyzm zachowań. W związku z tym takie zdziwienie czy sprzeciw będzie czymś normalnym. No i te trzy pokolenia powstały. Pokolenie milenarsów, czyli urodzeni w latach 80-95. To mogą być na przykład wasi rodzice. Mogą się mieścić w tym przedziale. Ja się nie mieszczę oczywiście, bo ja się urodziłem w 61 roku. I to było pierwsze pokolenie, które miało kontakt ze światem cyfrowym. Potem było drugie pokolenie, to jest pokolenie Z, urodzenie 95-2012, które doświadcza błogosławieństwa i przekleństwa internetu, które posługuje się, bo chce, bo musi, bo powinno posługiwać się internetem, czyli jest w sieci. Jest pokolenie alfa, po 2013 roku urodzeni. To jest pokolenie, które żyje w świecie hiperpołączonym. Zobaczcie, jakie słowo. Czyli są tak zwane interakcje medialne. I dlatego na przykład walka o tradycyjne media staje się właściwie bezprzedmiotowa. Bo te tradycyjne media oglądają jeszcze ludzie starzy, 50 plus. Ale wszyscy młodzi rzadko sięgają do tych starych mediów klasycznych. Już przesiadują w komórce, w laptopie. Już nie muszą mieć talerza satelitarnego i iluś tam kanałów, ponieważ w internecie ma nieograniczony dostęp. I bardzo ważna jest pokora człowieka, który nie daje się oszukać demonowi, że jest w stanie to kontrolować. Toż chcę wam powiedzieć, przypomnieć, że demon jest o wiele inteligentniejszy niż każdy z nas osobna, a nawet jest inteligentniejszy niż my razem wzięci. I może nas oszukać i oszukuje nas właśnie takim poglądem, że nie jestem zniewolony, że w każdej chwili mogę przestać, że nie mam problemu, że nie jest to taki wielki problem. W końcu, że inni mają ten problem. Albo przekonanie, że już nic nie da się zrobić. Też fałszywe. Też fałszywe. Bo można wiele zmienić, ale to wymaga pewnej dyscypliny. I teraz chcę mówić o teologii ciała. Jest taki dokument, który wydała Stolica Apostolska. Bardzo ważny, on był niezauważony przez wielu. To jest dokument papieskiej Rady do spraw rodziny, ludzka seksualność i jej znaczenie. O co chodzi? obrazem człowieka są jego relacje. Odbiciem jego natury są relacje, w które wchodzi. Otóż jesteśmy powołani do miłości. Miłość nas stworzyła, miłość nas podtrzymuje, miłość nas prowadzi i idziemy na spotkanie z miłością, bo Bóg jest miłością. To jest fakt podstawowy. I wszystko, co nas stanowi, zarówno w sensie fizycznym, jak i duchowym, jest dziełem miłości. Były w historii takie nurty myślowe, które kwestionowały wartość ciała albo wartość duszy nieśmiertelnej. To są skrajności. I skrajności trzeba unikać. In medio virtus. Cnota jest w pośrodku, w równowadze, a nie w skrajnościach. Dlatego trzeba wyjść z założenia, że ciało, podobnie jak dusza, jest dziełem Boga. Jest dziełem tej samej stwórczej miłości. Że nie jest ani gorsze, ani lepsze. Ten pogląd, jakoby któreś z nich było gorsze, a któreś lepsze, jest z gruntu fałszywy. Ani ciało, ani dusza nie są ani gorsze, ani lepsze. Są dobre. Są chciane przez Boga. A więc zarówno seks, jak i dusza nieśmiertelna są dziełem samego Boga. I nie są dziełem przypadku. I nie są nieszczęściem człowieka. Wprost przeciwnie, Bóg przewidział jako źródło szczęścia. Choć wiemy, że ta sfera jest naznaczona walką. Mam przed sobą teraz list do Galatów. Święty Paweł pisze tak. Jest rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam, jak to już zapowiedziałem, że ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. I nasze spojrzenie, nas, chrześcijan, na ludzką cielesność ma być, mało powiedzieć, pozytywne. Mamy widzieć to jako pewien cud, dzieło Boga, jak wszystko, co stworzy. Płciowość nie jest przekleństwem, jest dobrem. Płciowość ma wymiar cielesny i duchowy. To nie chodzi tylko o zmysły i przyjemność. Bo są ludzie, którzy mają mnóstwo przyjemności, ale jest na końcu jakiś rodzaj zniszczenia. Śmierć. Epstein, który miał tą naganiaczkę elit, kobietę, którą spotkał, córkę wielkiego miliardera, szefa koncernu Maxwell, skończył samobójstwem, a ona odsiaduje wyrok kilkunastu lat więzienia federalnego. ponieważ ich rozumienie cielesności było takie, że używali młodych dziewczyn jako przynęty dla celebrytów, polityków, sędziów. Byli wszyscy fotografowani, filmowani, a potem byli szantażowani. Zobaczcie, jaka perwersja w tym jest. Stworzymy wyspę miłości, stworzymy wam luksusowe warunki, abyście mogli sobie swawolić, a wy nie wiedząc, jesteście nagrywani i w chwili krytycznej dziewczyny nie mogą się z tego wycofać, ponieważ zostaną upublicznione ich wizerunki, a politycy, którzy korzystali z usług tych nieletnich dziewczyn, muszą żyć pod dyktando osób, które to zrobiły. Taka jest perwersja człowieka, kiedy zagubi człowiek duchowy wymiar swojej cielesności. Kiedy zapomni, że jest nie tylko ciałem. I grzech pierworodny zostawił w nas pewien posiew, czyli skłonność do grzechów w ogóle, w tym także do grzechów natury cielesnej. Chrzest, który przyjmujemy, gładzi winę, gładzi również karę, ale nie pozbawia nas skłonności do grzechu. I święci tłumaczą, dlaczego Bóg pozwolił, żeby ta skłonność w nas pozostała. Ponieważ pokusy wymagają od nas walki. Mówili święci tak: zabierz pokusy, a człowiek się nie będzie mógł zbawić. Dlaczego? Bo nagroda jest owocem zwycięstwa. Zwycięstwo jest owocem walki. A walka jest owocem, czy jest świadomością pokus, które mamy. I do końca życia będziesz miał pokusy. One będą się zmieniać, ich natura będzie się zmieniać. Może będzie mniej cielesności, ale będzie pokusa na przykład zniechęcenia, pokusa gniewu, pokusa osądów, pokusa nieakceptacji. Ale świat pokus będzie istniał. I dlatego obecna w nas pożądliwość, bo zobaczcie, to słowo żądać oznacza coś więcej niż chcieć. Żądać wbrew woli drugiej osoby. Czy pożądanie, tak jest tłumaczone w wielu społeczeństwach, jest próbą zawłaszczenia drugiej osoby, podporządkowania sobie drugiej osoby. Bo kiedy człowiek mówi chcę lub mogę, jest wolny. Ale kiedy człowiek mówi musisz, albo mówi sobie muszę, to już nie ma wolności. Już podlegam czemuś. I pożądliwość na tle seksualnym również może prowadzić człowieka do zawłaszczenia kimś. Że mężczyzna chce kobiety wbrew jej woli. Że dorosły chce dziecka wbrew jego woli. Że ktoś kogoś chce użyć, żeby nim się sycić. Dlatego czystość jest wolnością od posiadania. Nie chcę cię posiadać. Nie mam do ciebie prawa. I nie chcę cię posiadać. Zachowuje twoją wolność, twój sprzeciw. Ale kiedy jestem w stanie zachować czyjś sprzeciw? kiedy jestem w stanie sprzeciwić się samemu sobie i powiedzieć, nie wolno mi, nie mam prawa, nie mogę, nie powinienem. Wtedy faktycznie możemy być w czystości. Mówi się o tak zwanym motus primus i motus secundus. Co to jest? Motus primus to jest pierwsze poruszenie, inaczej. Czyli w naturalny sposób ktoś widzi ładną kobietę i jej pragnie. I tu nie ma grzechu. No, spodobała mu się laska, jak wy to mówicie. Albo spodobało jej się ciało. No tak. To jest motus primus, pierwsze poruszenie. Do tego momentu nie ma grzechu. Grzech zaczyna się w chwili, kiedy to pierwsze poruszenie staje się drugim poruszeniem. Czyli, że człowiek podejmuje decyzję. Dam dwa przykłady. Jeden biblijny. Dawid sobie siedział na tarasie i patrzył na kąpiącą się kobietę, żonę Uriasza Hetyta. I zapragnął jej. Czyli motus primus, pierwsze spojrzenie, było niewinne. Ale on przechował w sobie to pragnienie i postanowił je zrealizować wbrew tej kobiecie, wbrew jej przysiędze małżeńskiej. W internecie można obejrzeć taki film, między innymi o znanych postaciach. Ostatnio oglądałem o Monice Lewinsky. Zanim ona weszła do Białego Domu i uwiodła prezydenta, lub dała się uwieść prezydentowi, to już każdy niech rozstrzyga. Bóg dokładnie wie, jak było. To ona próbowała zniszczyć małżeństwo innego człowieka. Zakochała się w żonatym mężczyźnie. Z którym zaszła w ciążę. I dokonała aborcji. I nie może mówić o sobie, że jest niewiniątkiem, które uległo czarowi najpotężniejszego władcy na ziemi. Nie. Zachowywała się prowokacyjnie. Świadomie chciała wejść w tę relację. I poniosła potem straszliwą karę. Oczywiście nie poszła do więzienia, tylko została medialnie zmiażdżona. Clinton miał zarzuty postawione, ale nie poszedł do więzienia. A ona przez wiele lat miała depresję, nie mogła znaleźć pracy, rozważała zmianę wizerunku, zmianę nazwiska, a rodzice jej myśleli o samobójstwie. I takie są konsekwencje grzechu. Takie mogą być konsekwencje grzechu. My nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Wszystkich możliwych konsekwencji swoich zachowań. I dlatego jest potrzebna czystość, czyli wolność od chęci posiadania. Nie chcę zawłaszczyć nikogo. Nie mam prawa tego robić. Nikt mi takiego prawa nie daje. Sam sobie nadaje to prawo. Często za przyzwoleniem drugiej osoby. Ale nikt mi tego prawa nie dał. A na pewno nie dał mi go Bóg. I na koniec bardzo jest trudną rzeczą sprzeciwić się tej fali seksualizacji wszystkiego. Cała współczesna kultura jest bardzo mocno rozerotyzowana. Strój, ma Kios, zachowania, luz, język. Wszystko pokazuje, że młodzi ludzie bardzo łatwo się obnażają. Zwierzenia w sieci bardzo łatwo się obnażają z tego, co jest wewnętrzne. I wystawiają się jakby na odstrzał. Ciągle mówię dziewczynom, żeby nie były łatwe i żeby nie były wulgarne. Wiecie, co powiedziała Coco Chanel, ta, która stworzyła styl i która stworzyła perfumy i tak dalej, całe imperium? Ona powiedziała tak: jak ubierzesz się wulgarnie, to ludzie zapamiętają sukienkę. A jak ubierzesz się elegancko, to ludzie zapamiętają kobietę. I ona pracowała, jak wiecie, nad modą i słuchała swoich doradców i czytała podręczniki z psychologii, jak trafić do klientów i do klientek, co kobieta musi ubrać. Więc jeszcze raz powtórzę, jak ubierzesz się wulgarnie, to ludzie zapamiętają twój strój. A jak ubierzesz się elegancko, to ludzie zapamiętają ciebie. I mówiła tak: moda przemija, a styl trwa. Moda przemija. I wszystkie mody mają to do siebie, że stają się w końcu niemodne. I na końcu chodzi, żeby włożyć kasę i ubrać coś, co wydaje się, o, teraz to będzie nowe, niepowtarzalne. Nie, to już było. To już było. Jakbyście sobie to poczytali, bo można sobie w sieci wygooglać myśli Coco Chanel. Jesteście, widzę, że jest tu większość kobiet. No więc możecie sobie zajrzeć. Ona miała ciekawe spostrzeżenia. Przecież była osobą trochę pogubioną życiowo. Ale te, chociażby te dwa prawidła, które wam przytoczyłem, wydają się być bardzo mądre. Moda przemija, a styl trwa. I ona była dyktatorką mody. To się używa nagminnie tych określeń. Dyktator, czyli ten, który wymusza. Musisz to mieć i koniec. Możesz chcieć mieć naturalne futerko, ale musisz mieć syntetyczne, bo obleją cię kwasem. Bo nie będziesz trendy, bo nie jesteś eko. Więc musisz widzieć coś sztucznego. Długo nie pozwolą nam strzec owiec, bo w gruncie rzeczy okradamy ich z wełny. I te biedne owce nic z tego nie mają. Tylko żują ten pokarm, żują, mielą, tworzą tę wełnę, a człowiek bezwzględnie strzyże. Powinien zostawić, niech rośnie ta wełenka, ile tylko możliwe. Straszne rzeczy. Jesteście częścią tego społeczeństwa, które jest właśnie płynne, czyli podlega daleko idącym zmianom. To nie wy te zmiany kreujecie, to nie wy dajecie początek tym zmianom. Nie, wy im podlegacie, ja im podlegam. Te procesy od nas nie zależą. Ja nawet nie wiem, kto nimi steruje, skąd, z jakiego miejsca. Nie wierzę w samoistność. Ktoś musi tym zarządzać. Do końca nie wiem, kto. Może cały problem polega na tym, że właśnie nie wiemy i mamy nie wiedzieć, kto tym zarządza, żeby ten proces nie został przerwany i żeby miał dalsze swoje ofiary. Więc czułem się w obowiązku wam powiedzieć o tym społeczeństwie płynnym, które, w którym wszystko się zmienia i traci się punkty odniesienia, które muszą być stałe. Widzisz, siedzisz na ławce, która ma pewną stabilność. Ja siedzę na taborecie, który ma pewną stabilność. I człowiek potrzebuje stabilnego oparcia, żeby się mógł rozwijać, żeby mógł normalnie żyć. Więc bądźcie świadomi, że świat, w którym przyszło wam żyć i przyjdzie wam żyć, jest światem poważnych wyzwań dla waszej wolności. I zapamiętajcie to zdanie Coco Chanel, że jak się wulgarnie ubierzesz, to ludzie zapamiętają strój. A jak się ubierzesz elegancko, to zapamiętają ciebie. Ja wierzę, że tak jest. Amen.